Dzisiaj nałożyłem piuskę, żeby nie wyszedł blok. Moment, ja się jakoś tu ustawię i już będziemy. Księże biskupie, Adamie, kochani bracia w kapłaństwie, siostry, siostry zakonne, siostry i bracia, wszyscy tu obecni. Ja chciałbym od razu jakoś zdefiniować to, co chciałbym dzisiaj przez ten czas, który tutaj otrzymałem, powiedzieć, a właściwie czym się podzielić. Ja tylko powiem jedną uwagę, może by ktoś taki lepiej zbudowany stanął tam przy wejściu, co? I trochę swoją posturą ich doprowadził do stanu przynajmniej wyciszenia, bo będą nam przeszkadzać non-stop. Myślę, że trzeba by zacząć od takiej prostej sceny z bardzo centralnym przesłaniem z Ewangelii. Chciałbym nawiązać, ponieważ będziecie rozważać tę scenę z Nikodemem, która jest tematem całego roku, ale ja bym chciał zacząć od sceny, która kształtuje cały temat roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Myślę o błogosławieństwach z tym finałem, akcentem, kiedy Jezus mówi: jesteście solą. Na tym się zatrzymaliśmy w tym temacie. Jesteście światłem. I kochani, zauważcie jedną rzecz. Do kogo to Jezus mówi? Jest malutka grupka uczniów. Tak naprawdę ilu? Kilkunastu. I Jezus używa słów niesamowitych. Jesteście solą ziemi. Światłem świata. I to jest zdumiewające przesłanie. Naprawdę zdumiewające, bo jeżeli używa się aż tak wielkich słów do takiej ilości ludzi, to trzeba mieć jakieś istotne uzasadnienia. Jezus wiedział jedno. Jeżeli oni pozwolą, by w nich się stało to, co on planuje, co on zamierza, to wystarczą. Wystarczą do tego, żeby stało się to, co on w tych słowach mówi. Nie trzeba niczego więcej. Myślę, że to, co w ewangelizacji jest pierwsze i najważniejsze, to jest właśnie ta zgoda na to, żeby się w nas stało. Bardzo się ucieszyłem, kiedy ksiądz Adam mówił o pewnych sytuacjach czy pewnych postawach bardzo istotnych, ewangelizacyjnych, ponieważ jest jakiś powód. Jest jakiś powód w tym, że dokonuje się to, co Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II mówił o milczącej apostazji w Kościele. O milczeniu wtedy, kiedy milczeć nie można, o braku odwagi wyjścia na ulicę wtedy, kiedy wyjść koniecznie trzeba. O zamkniętych ustach w zakładach pracy, w klasach, w szkole, w grupach studenckich, kiedy Pan Bóg jest atakowany. I to jest jakiś powód, to nie jest bez powodu. Zostawiam na razie to. Postawmy sobie znak zapytania i spróbujemy do tego wrócić. I zróbmy teraz krok ku tej wspólnocie, której Jezus powiedział: jesteście światłem i solą, a która ma swoje dopowiedzenie w tym, że jeżeli macie być bo to jesteście jest równocześnie w formie życzeniowej, macie się stawać, to równocześnie jesteście tymi, którzy będą musieli się ciągle rodzić z ducha. Ale jeszcze jedno zastrzeżenie chciałbym zrobić. Sparafrazuję, żeby nie czytać dłuższego tekstu, Hansa Ursa von Balthasara, nie pamiętam z którego roku, ale z tamtego wieku, bo wtedy żył pod końcówce, który o Kościele powiedział takie słowa. Nikt nie uwierzy tylko dlatego, że jest Kościół, nuncjusze apostolscy, kler, cały ten wielki mechanizm. Nikt z tego powodu nie uwierzy. Dopóki Kościół nie będzie jednym wielkim znakiem pokazującym Chrystusa. Kościół jako Kościół, jako wspólnota pokazujący Chrystusa. Jest w tym jeszcze coś bardzo ważnego. Kardynał Ratzinger w jednym z takich długich wywiadów refleksji o Kościele powiedział słowa: Kościół się zajmuje za dużo sobą, za mało Panem Bogiem. Ja przyznam się, że jestem coraz bardziej niespokojny tą autoobroną Kościoła, a nie obroną Pana Boga przez Kościół. Gdziekolwiek ktoś bluźni Panu Bogu, to my krzyczymy, że Kościół atakują. Nie bądźmy tacy ważni. Nie bądźmy tacy ważni, to Jezusa atakują. Nawet jak w nas, to nie z naszego powodu. I brońmy Jego, a nie siebie. Kościół, który będzie zajmował się sobą, nie ma wiarygodności. Zupełnie. Trzeba bardzo uważać. Ja na wielu konferencjach nieraz robiłem sobie taki myk, dzieląc stronę na pół, jak padało słowo Bóg, robiłem kreskę z jednej strony, Kościół z drugiej. Zawsze mi wychodziło, że więcej jest krzyku na temat Kościoła niż Boga. Od episkopatu począwszy, skończywszy na konferencjach w różnych miejscach. Warto to kiedyś spróbować. Spróbujcie. Chciałem to powiedzieć również dlatego, że jak ruch Światło Życie przejmie się sobą i będzie zbytnio się sobą zajmował, a nie Jezusem, którego ma głosić, to też mu to na zdrowie nie wyjdzie. Tak jak Kościołowi, ponieważ jest częścią Kościoła, trzeba na to bardzo zważać, żeby nie przesadzić, nie być takim ważnym. Trzeba mieć to poczucie błogosławionego Jana 23, który jednemu z biskupów, który taki był przejęty po nominacji, mówiąc, że taka odpowiedzialność straszna i spać nie może, powiedział: jak ja zostałem papieżem, to też sobie myślałem, Boże, cały Kościół na barkach, a Jezus mu się w nocy przyśnił i mówił: Janie, nie bądź taki ważny w tym Kościele. I mówi: ekscelencjo, zrobiło mi się lżej. Ja myślę, że wszyscy po kolei, jak tu siedzimy, musimy najpierw, zanim zaczniemy mówić o ewangelizacji, nabrać tego dystansu. I to jest pierwsze. To spowoduje, że wszystko, o czym będziemy myśleli wówczas, to jest o strukturach naszej kościelnej tradycji, koniecznych działaniach. Wszystko w sposób niemalże naturalnie, automatycznie będzie miało wymiar ewangelizacyjny. Bo jeżeli w centrum każdej naszej rozmowy, również tworzenia struktur, Bóg jest tematem numer jeden, jest dominantą, jest na pierwszym miejscu poza dyskusją, wtedy wszystko, co będziemy kreować, tworzyć, współtworzyć, będzie tak kształtowane. Wtedy będziemy ulegli Duchowi Świętemu i nie będziemy wychodzili przez Niego, dyktując Mu, co ma zrobić. I to jest jeden element, ogromnie ważny. Przed tym spotkaniem tyle, ile mogłem. Nie miałem za dużo czasu. Ale sięgnąłem po różne teksty sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego. Między innymi takie rekolekcje dla wspólnoty kapłanów sługi. I on mówi, chciałbym jednak w tej wstępnej konferencji poruszyć jeszcze drugą myśl. Nie dokonaliśmy bowiem jeszcze ciągle podstawowego przejścia od duszpasterstwa do ewangelizacji. Jak ja to czytam, to się ma wrażenie, że napisane zostało w okolicach synodu na temat ewangelizacji. A zostało napisane, można by tak powiedzieć, dla wielu z was w epoce historycznej dawno, dawno temu. I to jest charakterystyczne dla ducha ludzi, którzy są ulegli Bogu. Ja chciałbym najpierw o tym mówić, żeby wszystkie spotkania ruchu do tego wiodły, do uległości Bogu. Niezmiernie to ważne. Dlaczego ważne? Ponieważ my mówimy dzisiaj o konieczności nowej ewangelizacji. To jest aż niebezpieczne. Ja tutaj też jestem na waszym spotkaniu, a jestem bardzo niespokojny o to, że zamienimy nową ewangelizację na synod na temat nowej ewangelizacji, kongresy ruchów, grup potem w diecezjach i w dekanatach. I jak już wszystkie kongresy odbędziemy, będziemy mieli poczucie, żeśmy załatwili nową ewangelizację. I nikt z powodu tych kongresów, zdaje się, nie uwierzy. Bo problem jest nie w tym. Bardzo mnie uderzyło, ponieważ próbuję szukać klucza bardzo żywo na pytanie, jak dzisiaj głosić Ewangelię. Jest bardzo dużo dokumentów pięknych, w których jest mowa o tym, co by trzeba zrobić. Ale powstaje pytanie, jak to zrobić? Największa nasza bezradność w Ewangelii jest brak odpowiedzi w bardzo wielu przestrzeniach na pytanie, jak to zrobić. We wszystkich wypowiedziach bardzo często posługujemy się bardzo chętnie tym wszystkim, co by zrobić trzeba. To jest dosyć proste. Parę dokumentów trzeba wziąć i już się to powie. Ale jak to zrobić? Jak zrobić, żeby życie Kościoła było życiem ewangelizacyjnym? Jak to zrobić, żeby życie parafii było właśnie takie? Bo ojciec Blachnicki mówi wyraźnie, że między katechezą a ewangelizacją jest przepaść. To są dwie całkiem różne postawy. Przeczytałem te fragmenty, w których on wyraźnie to akcentuje, że ewangelizacja dotyczy całej tej przestrzeni, gdzie człowiek z Jezusem nie jest. I teraz proszę zobaczyć taką prostą sytuację. Gdzieś w parafii jest ruch Światło-Życie. Weźmy tę część Polski, w której ja żyję, gdzie najmniej ludzi jest na Eucharystii, gdzie to jest z tymi, co przechodzą w kratkę 20 parę %, a tymi, którzy realnie są co niedzielę, to jest poniżej 20%. Do pierwszej komunii idzie 90 ileś tam procent, czyli 70 parę % rodziców i tych biednych dzieci nic nie wie o Jezusie. W klasycznych formach 90 paru % każdej parafii rozpoczyna się katecheza, nauczanie. Dawniej młodzież mówiła para w gwizdek. Co to komu daje? Nakręcanie wirtualnej rzeczywistości, świata pojęć, bez najmniejszego odniesienia do osoby Jezusa. W jednej z parafii do komunii szło dziecko bliskich mi ludzi. I ponieważ moja siostra jest już na emeryturze, więc się przejęła wnuczką i i wnuczkami, więc one tam już z katechizmu wszystko znają, jeszcze seplenią, a już mogą recytować teksty. I kiedy zadzwoniłem gdzieś, to było w okolicach stycznia, i zapytałem to dziecko: Kosiu, czy wy tak się spotykacie z Panem Jezusem? Cieszycie się, przygotowujecie się do tego, że was przyjmie? Nie, wujek, ja już wszystko pozdawałam. Już mam wszystko zaliczone. I dalej z uporem pytam: ale chodzicie z panią katechetką czy z księdzem? Jest wystawiony Pan Jezus? Nie, to ja tylko jak z babcią chodzę do kościoła na nabożeństwo, to chodzę. Co to wkuwanie daje? Z młodzieżą między w tej samej rodzinie, po zakończonej uroczystości pierwszokomunijnej, ta cała część oczywiście jest poza kościołem. I część z tych ludzi, już mniejsza grupa, ale jeszcze się zgłasza do bierzmowania, zaczyna się powielać ten sam schemat. U nas to się nazywa pod indeksy do podpisu po mszy świętej, oczywiście na różańcu, w czasie piątej tajemnicy z tyłu młodzież nagle gęstnieje bardzo. Przybywa ich niewspółmiernie i szybko, zanim się skończy ta tajemnica, już jest komplet. I tak to wygląda na walce. Niedawno jeden z księży pozbierał nową grupę do bierzmowania i rozpoczął tak. Żebyście mogli pójść do bierzmowania, cytuję prawie dokładnie, możecie opuścić w półroczu dwa spotkania, musicie być co niedzielę na mszy świętej, jeszcze inne, proszę to potwierdzić, bez tego nawet nie próbujcie marzyć, że was puszczę. Ponieważ się dowiedziałem, poprosiłem go, ja zostawiłem w pokoju, więc nie mam tutaj Pisma Świętego, ale zacytuję to. Wziąłem do ręki tekst z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł jechał do Damaszku, żeby więzić, być może zabijać, ale na pewno więzić uczniów Jezusa. Jezus zdecydował, że go zatrzyma, nikt więcej. I Jezus go wysłał do kościoła. Mnie te słowa nie opuszczają ostatnio ani na minutę. Pierwsze słowa, które Paweł, prześladowca, wróg, usłyszał w kościele: Szawle, bracie. To są pierwsze słowa, które usłyszał Paweł. Szawle, bracie. Gdyby ten wspomniany ksiądz, ja mu to powiedziałem, stanął przed nimi, uśmiechnął się i powiedział: kochani, jak ja się cieszę, że jesteście. Jakie to jest piękne, że wy chcecie swoje życie poddać tchnieniu ducha. Pokażę wam, co może się stać. Jaki diabeł te podpisy wymyślił, to ja nie wiem. Ale jakiś wymyślił. Żeby zrobić to, co zrobić trzeba. Zniechęcić ludzi do poszukiwania Boga. I uciekać z tego kościoła, gdzie się tylko da, jak się tylko ta tortura skończy. Ponieważ we wszystkich badaniach, i tu chcę dotknąć jednej rzeczy, żeby głosić dzisiaj Ewangelię, nie tylko trzeba znać Boga, ale przez Boga, przez Jego światło, ale też trud umysłu, bardzo dobrze znać współczesnego człowieka. I wystarczy wiedzieć o tym młodym pokoleniu jedno. To jest pokolenie, które na pewno nie zrezygnuje z wolności. To jest pewne. Nigdzie i w żadnym wymiarze. Szybciej zrezygnuje z Kościoła. Konsekwentnie być może z Boga. Jezus przyszedł, żeby dać ludziom wolność, uwolnić ich od prawa. nie unieważnić, ale najpierw przez wiarę. I proszę, siostry i braci, studiując sobie, to jest moje studiowanie, nie studia, tylko moje naczytywanie na potęgę, bo szukam odpowiedzi na kolanach i szukam w treści napisanych przez mądrych ludzi. Doszedłem w którymś momencie, nie pamiętam autora i nie zapisałem go sobie, bo nie miałem czasu, ale ważna jest treść. Już wiem, u Kongara to wyczytałem. Napisał, że przed reakcją Lutra i reformacją był pięknie opracowany program reformy Kościoła. Pięknie, mądry. Zabrakło tylko jednego. Ludzi, którzy odważyliby się to zrobić. Było wielu pobożnych, a nawet świętych ludzi. Tylko nie było ludzi, którzy by odważyli się to zrobić. I cierpimy do dzisiaj. Myślę, że dzisiaj zadaniem ruchu, a ja myślę o nim ogromnie życzliwie i z miłością, ponieważ to nie gdzie indziej. Wychowany jeszcze w seminarium, wprawdzie po soborze, bo byłem święcony w 75 roku, ale w duchu kompletnie przedsoborowym o ruchach i grupach nie było nawet słowa w teologii pastoralnej, z której się uczyłem przez wszystkie lata. Jak odkryłem ruch? Przyszedłem na parafię w 75 roku, tam gdzie jest teraz Woodstock właśnie, do Kostrzyny nad Odrę, gdzie ksiądz wysłał pierwszą grupę do Krościenka. I przyszedłem na parafię i zobaczyłem dokładnie 11 osób. 3 się zgubiły, czy 4, bo 15 pojechała. 11 została z tej pierwszej grupy. I patrzyłem z zachwytem na to, jak oni żyją w tym kościele. Co oni robią? 11 osób w tej parafii, ile potrafi uczynić i jak potrafi ożywiać życie tej parafii. I nie mając pojęcia, ucząc się tylko teoretycznie, pojechałem do Tylmanowej, bo tam diecezja gorzowska, tak się to wtedy nazywało, teraz zielonogórsko-gorzowska, miała swoje oazy. Pamiętam 2 pierwsze stopnie na pierwszym turnusie po 100 ileś osób. Msze święte gdzieś tam w byłych składach cegieł. Życie takie jak było i ogromny dynamizm wiary. Nie byłbym dzisiaj takim człowiekiem, gdyby nie tamte chwile. Pewnie sam bym zbierał podpisy do indeksów. To zawdzięczam ruchowi. Ale pamiętam też takie chwile, kiedy jechaliśmy z Poznania do Nowego Targu i cały pociąg śpiewał, całą noc. Kiedy tłumy jechały i w tamtym czasie nikt się nie obawiał, że ktoś będzie wiedział, kto jedzie, nie wiadomo jak będzie. Pamiętam w tamtym czasie mądrość sługi Bożego, którym kiedy góralom poprzypisywali ogromne kary, to on nam powysyłał do diecezji, tam gdzie mieszkaliśmy, żebyśmy rozpisali te kary, a myśmy poprosili uczestników z OAS i oni po 5, 10 zł, 20 wysyłali do Nowego Targu, żeby spłacić 1500 długu jakiemuś góralowi, którego ukarano za dziką kolonię w Tylmanowej. Wszyscy wiedzieliśmy, co to jest bliskość, solidarność i co to jest jedno. I kochani, oaza musi być środowiskiem modlitwy niezwykłej. Doświadczenia Boga nieprzeciętnego. Wtedy tętni życiem. Ale dzisiaj jest jeszcze jedno. Muszą to pamiętać i księża, i świeccy. Rozmawiałem z panem Kurzępą Jackiem, to jest socjolog. On przebadał całą patologię na pograniczu Niemiec i Polski, na ziemi lubuskiej. Teraz pracuje we Wrocławiu i rozmawialiśmy, siedząc na placu Woodstocku półtora roku temu, o możliwości tworzenia wspólnot dzisiaj. I on powiedział, że z badań socjologicznych wynika jedno, że nie da się dzisiaj przy Kościele tworzyć wspólnot tylko dewocyjnych. Człowiek tego nie zaakceptuje. Młody na pewno. Ponieważ młody człowiek nie chce informacji, bo ma jej dotąd. Natomiast nie ma klucza w tym gąszczu do życia. Wszyscy, którzy będą mu podawali klucz do życia, tam pójdzie. Nie ma dzisiaj możliwości zasadniczo, w badaniach to się powtarza, głoszenia wiary i prawie nie ma inaczej, jak tylko tworząc wspólnoty, które tego człowieka, który wierzy, osłaniają, tworzą przestrzeń. Jezus założył Kościół, a nie kazał pojedynczym ludziom samemu iść przez życie. To jest ogromna szansa dla ruchu. Ale on musi być odważny i z cechą prorocką. Prorocka to znaczy, nie chodzi o przepowiadanie przyszłości, ale o odwagę wchodzenia w Ewangelię. Prorok w tym sensie był ciągle niewygodny. Zmieniał rytm, nie dawał spokoju, nie mogli drzemać. Nie dało się. Ale zauważmy, że już od Starego Testamentu, kiedy zabrakło proroka, to wspólnota wierzących tamtego czasu, a później Kościół, nie wiedział, dokąd iść. Zawsze, kiedy zabrakło proroka, był to czas kary. Plątaliśmy się. Zastanawialiśmy się, co zrobić. Ludzie wiary Starego Testamentu, w Nowym nie jest inaczej. Pojawia się nowe pokolenie, tak bardzo różne. Ja używam tego tekstu, można go znaleźć u wielu innych autorów, ale to jest wyznanie nie wiary, tylko naukowe wyznanie, niezwykłe, nieżyjący już w tej chwili profesor Hanny Świdy-Zięba. Młodzi w Nowym Świecie, w tej książce to przeczytałem, popodkreślałem sobie i pokserowałem, żeby nosić. Ona przez 50 lat robiła badania socjologiczne i w którymś momencie po ostatnich badaniach powiedziała: koniec ostatnie, więcej nie będę robić. Nie dlatego napisała, że coraz bardziej jest przepastna różnica wieku, która może rodzić u rozmówców skrępowanie, brak swobody, ale przede wszystkim dlatego, że zobaczyłam, iż młodzi reprezentują inną jakość mentalną, w której ja nie umiem się swobodnie poruszać. Opracowała młodym pytania, na które oni nie bardzo chcieli odpowiadać. Nagle w rozmowie zaczęła stawiać zupełnie poboczne i zobaczyła błysk w oczach i zainteresowanie, bo to był temat ludzi. Co chcę przez to powiedzieć? Jeżeli nie poznamy tych ludzi, będziemy im dawać recepty i rozwiązania, które są naszymi, ale to nie jest ich świat. To nie ich problemy i nie ich myślenie. I możemy już wtedy mówić, ile chcemy. To nie jest już ich temat. Jest to niebezpieczne dla nas, dla głosicieli, dlatego że zmienność jest tak szybka, jakiej nigdy w dziejach nie było. To nie na darmo McLuhan powiedział, że jak pojawią się media elektroniczne, pojawi się nowy człowiek. Nie tylko dlatego, że mu przekażą treści, ale dlatego, że zmieni się sposób komunikacji. Mówimy o ewangelizacji. Ja może odwołam się do dwóch rzeczy. Wprowadziłem w diecezji, w której jestem od ponad 5 lat teraz, naszej diecezji, pierwszy raz rekolekcje parafialne, takie normalne rekolekcje. Od dawna już wiem, Ludzie o tym mówią. Na Radzie Duszpasterskiej, gdzie u nas na szczęście ona jest w większości ze świeckich ludzi złożona, bo oni wnoszą to, co przeżywacie jako świeccy. Powiedzieli, pierwsza rzecz jest, to jest, do zmiany są wszystkie rekolekcje parafialne. Bo one przestają spełniać zadanie. Przychodzi wąziutka grupka najpobożniejszych. Ksiądz mówi dłuższe kazanie, potem ten, co odprawia, się śpieszy, bo żeby nie było za długo, wszystko wygląda monstrualnie i na pewno nie misteryjnie. I powiedziałem kiedyś, pamiętam, z ojcem Janem Górą, kiedy mnie poprosił na rekolekcję do Poznania, powiedziałem, facet, nie będzie czegoś takiego, że msza święta kazanie i koniec rekolekcji. Nie odprawiam takich rekolekcji. Nie chcieli się zgodzić, coś tam najpierw dominikanie, to powiedziałem, nie przyjeżdżam i szantaż pomógł. I rozpoczęły się rekolekcje, po których miałem bardzo niezwykłe świadectwa. Najpierw ruszyliśmy to, co wy dzisiaj będziecie mieli, narodzić się na nowo. Zrobiliśmy odnowienie przymierza chrzcielnego, złącznie z podejściem do chrzcielnicy. Z takim obrzędem o 20 się zaczęło, ostatni studenci wyszli o 1 w nocy. Celebracja się nie kończyła z tymi świeczkami, dopóki im się nie wypaliły. Siedzieli, a kierowca, który był ze mną, siedział gdzieś pod koniec, powiedział, księży biskupie, ja pierwszy raz widziałem 20-paroletnich chłopów, którzy płakali. Nie chodzi o tanie wzruszenie, ale chodzi o to, że ruszyło serce. Każde głoszenie współcześnie w tak przedawkowanym informacjami świecie, ograniczenie głoszenia Ewangelii do kolejnego przekazu słownego nie może przynosić owoców. Miałem teraz spotkanie z nauczycielami, chciałem zrobić wyznanie wiary. Oni mi mówią, że w tej części, w której jesteśmy, w pokoju nauczycielskim jest 1, 2, 3 osoby, które mają odwagę cokolwiek powiedzieć o Jezusie. Reszta, nawet jak jakoś tam tli się z wiarą, nie odezwie się w momencie, kiedy atakowany jest permanentnie i Bóg, i Jego wspólnota Kościół. Więc chciałem im pomóc w tym. Wziąłem temat, jesteście solą i światłem, nie bój się, temat był główny taki, nie bój się, uwierz tylko. I spróbowałem coś tam pokazać, jak pojedyncze światełko, również przez doświadczenie w kościele, to już jest coś, a potem stanęliśmy wokół krzyża. Ja trzymałem krzyż, a 150 osób było wokół i taka troszkę mała łuna światła. I powiedziałem, teraz jesteśmy jak Kościół i teraz powiedzmy kredo. Oni mi powiedzieli, spać nie mogli i ja miałem dreszcze, jak oni mówili kredo. Trzeba sięgać po nowe znaki, po nowe doświadczenia. Tak zawsze było, jest fatalne dla ewangelizacji. Nigdy tak zawsze w Kościele nie było. Ten system celebracyjny, czyli ciągłego odprawiania, liczenia wszystkim, łącznie z liczeniem wiernych na mszy świętej, jako jedynym, co robimy, żeby policzyć się, jest systemem, który funkcjonuje w Kościele tak naprawdę od XVII wieku. Wtedy dopiero nasiliło się, że wiara polega na odprawianiu. Tak, jeżeli w domu była codziennie modlitwa, jeżeli były te wszystkie sytuacje, które normalnie się przeżywało w rodzinie, można było na tym skończyć. Ale kiedy nie ma żadnej relacji w domu, musi być Kościół, ja to mówię moim braciom w kapłaństwie, w diecezji, musi być Kościół rodziną zastępczą. A rodzina bez miłości nie jest rodziną. Nie jest w stanie zaprowadzić ludzi tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie być powinni. To tworzenie, dotykanie, otwieranie ludzi. Tam, gdzie się pojawi żywa wspólnota, również ruchu światło-życie, w Wspólnota, która nie tylko się razem modli, ale na przykład w oazach młodzieżowych razem się bawi i nie tylko, w kościele domowym też. Razem przeżywa chwile radości, swoje imieniny, wyjazdy, tworzy autentyczną wspólnotę. Dzisiaj człowiek nie może być w dwóch wspólnotach. Jednej, która jest bez Boga i antyboża, a w jakiejś musi być, a druga ta w kościele. Zjawić się raz na tydzień, czy raz na ile, żeby rozważyć nawet słowa Pisma Świętego i odmówić pacierze i pójść do domu, to nie jest wspólnota. Dzisiaj ruch Światło Życie tak nie zrobi tego, co zrobić powinien. Musi być. Jeżeli to, co mówiliście, Kościół ma być domem, to tam trzeba się czuć u siebie. Dotyczy to poczucia na plebanii, ale nie tylko. Dotyczy to każdego wspólnego bycia. Musimy zrozumieć jedną rzecz, bardzo ważną. Każda ewangelizacja to nie jest plan rozbudowy struktur, ani ekspansja Kościoła. To podzielenie się niezwykłym darem, którym zechciał Bóg nam podarować. To dzielenie się Bogiem, który jest w nas. Jedynie to ludzi zainteresuje. Pomnażanie zasięgu działania Kościoła dzisiaj nikogo nie interesuje. Przeciwnie, nawet odczytywane jest jak zagrożenie przez tych, którzy są letni, więc nie ma im co tego proponować, bo będą się czuli tylko zagrożeni. Ewangelizacja jest stanem Kościoła. Nie jest jednym z zadań, jest jedynym zadaniem. Ta nowa, prawdziwie nowa, jest ważna, bo to jest problem form, to jest problem języka, problem komunikacji, problem dostosowania się do świata, który jest nie w sensie wiary, tylko w sensie struktur i sposobu funkcjonowania. Ja przyznam się, że nie wiem, czy do herezji nie dojdzie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, bo przeżywam straszliwie boleśnie niemożność moich biednych rodzin w diecezji uczestniczenia czasowo i z powodu pieniądza, na przykład w 2 tygodniach formacji rodzinnej. I ciągle nie wiem, czy ten szabat ruchu Światło-Życie jest ważniejszy od człowieka, czy to ma być szabat dla człowieka, czy człowiek dla szabatu. I nie umiem sobie z tym poradzić. Bo widzę tych moich biednych ludzi i nie mogę ich zostawić. To tylko taka migawka, ja nie reformuję ruchu Światło-Życie. Ale pytania są, których nie wolno opuścić, ponieważ istotą jest nie to, jak my to zrobimy. Istotą jest to, że kogoś podprowadzimy do spotkania z Jezusem. I on się uśmiechnie lub padnie na kolana ze łzami i powie: to jest mój Pan. To jest mój Pan. I to o to by chodziło, a nie o co innego. Nowa ewangelizacja, jeżeli chciałbym coś jeszcze powiedzieć, zaczyna się od słuchania. Proszę sięgnąć, gdzieś tam pewnie w internecie są teksty jeszcze do odgrzebania. Takie było bardzo ciekawe spotkanie, ono się nazywa Krąg Uczniów Ratzingera. W czasie wakacji spotykali się w Castel Gandolfo, to byli jego uczniowie. W tym roku było bardzo ciekawe spotkanie. Tam się przewijał chyba Neubauer, tak się nazywał ten profesor wiedeński. Mówiono o możliwości ewangelizacji. I mówi tak, ewangelizacja zaczyna się od słuchania. Nie wiem, kto z was był, to nie jest gloryfikacja, nie wszyscy, żeby się nauczyć ewangelizacji, muszą pojechać na przystanek Jezus czy na Woodstock. Ale tam jest, to jest jak w pigułce. Pierwsza rzecz, która się zaczyna na Woodstocku, jak się trafia do człowieka, to trzeba usiąść i nie gadać, tylko pozwolić mu, żeby on czy ona wszystko ze siebie wyrzucili. Tam będzie czasem agresja, tysiąc lub więcej pretensji do Kościoła, tych z osobistego czasem zranienia przez ludzi Kościoła, począwszy od własnych rodziców, poprzez księdza, aż do tego, że po prostu głowa jest napchana telewizyjnymi informacjami czy internetowymi. Jeżeli ktoś z tych tak zwanych ewangelizatorów nie potrafi słuchać, to lepiej niech nie wychodzi na plac Woodstocku, bo nie ma po co. Jeżeli z miłością będzie słuchał, modląc się za tego człowieka, to potem zaczyna się już rozmowa, dialog. Jeżeli my chcemy wiedzieć, do kogo mówimy, to musimy go najpierw posłuchać. Przestańmy na dzień dobry nadawać. Takiej ewangelizacji, zdaje się, ludzie nie wytrzymają. Zacznijmy słuchać człowieka. Dzisiaj trudno o standard. Polacy są tacy. Niemcy są inni, jeszcze ktoś inny. Nieprawda. Tak jak wejdzie się do rodziny, ta różnorodność doświadczeń jest ogromna. Możliwości komunikacji są przeogromne. Każdy jest w innym kanale, każdego co innego dotknęło. Każdy miał swoje przeżycia. Ta indywidualizacja jest ogromna. I trzeba zdawać sobie z tego sprawę. I chciałbym was prosić, żebyście byli jak ten kościół, który przyjmował Pawła, mówiąc do tego, który przychodzi, bracie. Dostałem takiego maila, przeczytam fragmenty. Kobieta, która sama wychowuje dziecko, gdzieś tam w jakichś działaniach diecezjalnych, odkryła i pisze: to, co się stało, cud we mnie, nie mam cienia wątpliwości, spotkałam Boga. I teraz chciałam ochrzcić swoją 5-letnią córeczkę. Najpierw wszyscy mają problem, bo ma 5 lat. Jako dorosła chrzczona być nie może, niemowlęciem też nie jest. Powiedzieli mi, że jeszcze muszę być bierzmowana. Nie wiem, skąd to wytrzasnęli, ale tak powiedzieli. Więc poszłam do proboszcza, mówiąc, że spotkałam Boga i chciałam być ochrzcić dziecko. To mnie ochrzczanił, że tak późno idę do bierzmowania. Proszę księdza biskupa. Gdzieś tam wysłuchałam księdza konferencji, więc nabrałam odwagi. I na ten blogowy mail piszę: poza wiarą, czego Kościół jeszcze chce ode mnie? Bo ja nie wiem, o co wam chodzi. Ja spotkałam Boga i w Kościele. Całej reszty nie rozumiem. Ja nie wiem, ile takich treści można by znaleźć w Polsce. Myślę, że jak weźmie się na serio charyzmat ruchu z tą piękną otwartością, którą od początku ruch miał, na którą tak zważał ojciec Franciszek, gdzie ja jestem jednym z tych, którzy uczyliśmy się Kościoła, żywego Kościoła. Można zmienić parafię posługą i życiem. Ja nie mogę się doczekać czasu. U nas trochę jest ruchu Światło Życie w diecezji. Jak na mnie moje tęsknoty o niebo za mało. I czekam na to, kiedy te skostniałe przygotowania sakramentalne, ale powoli to się zmienia, będą takie, że kiedy my mamy podzielone na małe grupy animatorskie, te grupy animatorskie na przykład będą prowadzone przez ruch Światło Życie. Dlaczego oni nie mogą się przygotowywać do bierzmowania we wspólnocie ruchu? Dlaczego ruch nie może posługiwać dla tych młodych, żeby im pomóc wierzyć, wciągać ich, a potem jeszcze po bierzmowaniu dać im przestrzeń, gdzie mogą zostać. Nie wypędzać ich na ulicę. Czekam na to z utęsknieniem, żeby to się w Polsce stało. Tylu nas jest. Nawet tu na kongregacji się nie mieścimy. Jest nas jeszcze trochę. Tylko, moi kochani, że tak powiem, z własnych wspólnot i grup, z własnej chaty trzeba wyleźć, by dać innym czas siebie. To jest ewangelizacja. Zrezygnować ze swojego czasu. Nie skończyć na dobrym samopoczuciu w kręgu, bo to jest dosyć łatwe. Ale iść i głosić. Zanurzyć się w świat tych ludzi. My teraz już przeżywamy te lekcje. Kiedy od XVII wieku zamykaliśmy się hermetycznie w tym odprawianiu, jeden z teologów napisał, że powstała religia bez świata. Zamknęliśmy się w własnym kręgu. Z kolei świat odpowiedział nam światem bez Boga. Skąd ma to się zacząć, że Bóg się pojawi znowu na naszych ulicach, w rozmowach? Kiedyś przed laty w miejscowości Żary, tam wtedy był Woodstock, zorganizowaliśmy pierwsze nauczycielskie rekolekcje. W 90 roku, tuż po upadku komunizmu. Wtedy tam była bardzo duża grupa jak nauczycieli, jak na takie miasteczko nie za wielkie. I prowadząc te rekolekcje, wziąłem ten tekst, który wy macie, dlatego do tego wracam. Trzeba ci się powtórnie narodzić. I kiedy kończyły się te rekolekcje, jedna z nauczycielek wstała i powiedziała: proszę księdza, biskupa, to nie jest tylko temat rekolekcji. Ja pracuję prawie 30 lat jako nauczycielka. Prawie. Po pierwszym dniu rekolekcji w pokoju nauczycielskim po 30 latach, nie ściszając głosu, rozmawialiśmy o Bogu. Może ewangelizacja musi się od tego zacząć, że będziemy szli na ulicach i rozmawiali o Bogu. Niekoniecznie zaraz, że tak powiem w cudzysłowie, wciskając go komuś. Może po prostu zacznijmy o nim normalnie rozmawiać. Może zacznijmy pokazywać, że jest w naszym życiu, jest kimś ważnym, jest naszym życiem. Może róbmy tak, jak ta młoda dziewczyna, którą ciągle wspominam na Woodstocku, która przeprowadziła mi takiego obwieszonego kolczykami we wszystkie strony młodego człowieka, 20-paroletniego, ona miała 18, mówi: zmarnowała mi Woodstock, ja tu nie przyjechałem dla Pana Jezusa przecież. I chodziła, uśmiechnięta, szczęśliwa, wreszcie nie wytrzymałem drugiego czy trzeciego dnia, powiedziałem: skąd ty to masz? Popatrzyła na mnie, mówi, on tak mi opowiada, takimi oczami jak dziecko zdziwiona, powiedział: jak skąd? Od Jezusa. I on mówi: chyba mi się pierwsza komunia przypomniała, bo potem już Jezusa nie było. Może właśnie tak by trzeba zacząć ewangelizację. Żeby się Bóg znowu pojawił w różnych miejscach. Spokojnie i z miłością. My zawsze możemy mówić o Bogu, ale pod jednym warunkiem, że Go znamy. Ale nie z teorii, ze spotkań i czytania. Znać w Biblii to być w intymnym związku. To wymaga spotkania. To wymaga głębi. Dzisiaj widzę, jak ja patrzę, jest to niezwykły czas na nowo ożywanej adoracji. Ja mam cały ogromny plik świadectw młodych ludzi. Wołam o tę adorację, gdzie się da, i dzisiaj też do was wołam. W diecezji mam na szczęście takie cudowne doświadczenie wspólnot, również oazowych, gdzie dzięki nim w parafii kwitnie. Kwitnie ten Boży piękny czas bez ruchu przed Jezusem. Jak nasłonecznienia potrzebujemy, idziemy na plażę, tak jak potrzebujemy napromieniowania Bogiem, musimy wędrować w ten boski świat. To dzisiaj jest miejsce ożywiania. Jedna z dziewcząt w saletyńskim sanktuarium, w którym miałem tam coś tam powiedzieć, pewnie to wszystko nie było takie ważne, ale powiedziałem jakoś żywo adoracji. Ona powiedziała, ja nigdy 10 minut nie mogłam wytrzymać, ale pomyślałem sobie, ten biskup tak gada, trochę z ogniem, no więc spróbuję pójść. I pisze mi tak, uklęknęłam i już nic więcej nie wiem, oprócz tego, że mi paliło w sercu i w oczach, łzy mi ciekły. I kiedy zaczęli dzwonić, że znowu jest spotkanie, to tak mi było strasznie żal, że muszę odejść. Może warto by było zrobić wszystko, żeby tak było. Dlaczego to wszystko jest potrzebne? W dokumentach synodu i wielu refleksjach już około synodalnych, posynodalnych na temat ewangelizacji mówimy sobie wprost. Jest koniec epoki socjologicznego chrześcijaństwa. W Polsce też, nie okłamujmy się, jeszcze go trochę jest na wschodzie Polski, na południu, ale nie w pozostałej części. W całej zachodniej zbieraninie nigdzie nie ma. Ja tam życie spędziłem i wiem. To jest chrześcijaństwo ludzi nawróconych, spotykających Jezusa, wybierający Go osobiście, ale nie jest tak, że oni wracają z trudem. Nasz moderator diecezjalny tu siedzi, ja go nie będę wywoływał, ale ostatnio mi opowiedział coś, dyskutujemy często. Na szczęście, ku mojej radości, w diecezji Ruch Światło Życie prowadzi w czasie ferii rekolekcje. Tam jeżdżą ludzie z ruchu i bez, ale ruch bierze to na siebie. I rozmawialiśmy, co to jest, jak ktoś jest we wspólnocie. I on mówi, kiedy oni się zjadą, nie musi pytać o nic. Ci młodzi ludzie, którzy tam jakoś się znaleźli, ktoś ich zachęcił, dzięki Bogu, na początku zachowują się, są kompletnie dzicy. Oni nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie wiedzą, czy do księdza się w ogóle można odezwać. Widać, jak Kościół jest dla nich światem obcym. Nieznaną przestrzenią. Ale jest jeden cud. Kiedy jadą bierzmowani i często wśród tych bierzmowanych zaledwie parę osób wie tak naprawdę, co to doświadczenie wiary, to od piątku do niedzieli do południa dzieją się takie rzeczy, że czasem do 50% prosi, by kontynuować spotkania. Ludzi, którzy nigdy na spotkaniu nie byli. Pogaństwo nie przeżarło jeszcze sporej części polskiego społeczeństwa, młodego też, zbyt głęboko. Ale oni nie pójdą do drętwego kościoła. Nie pójdą do kościoła, który nie umie się cieszyć nimi. Który nie rozumie, że ten świat tak piekielnie trudny dla ludzi niedojrzałych, młodych, którzy nie mają wsparcia w domu, jest tak trudny, że my przez miłość musimy mieć dla nich więcej wyrozumiałości. I więcej wytrzymać ich zagubienia. To jest bardzo ważne. To musi być Kościół miłości. Powiedziałem moim braciom w kapłaństwie, przesadzajmy, ale w jedną stronę duszpasterską. Przez miłosierdzie. I pozwólmy pójść do sakramentu komuś, gdzie z tabelki wynika, że nie powinien pójść. Pokochajmy ich. to bardzo ważne. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że wchodzimy w taki świat. W diecezji powtarzam nieustannie ruchy wspólnoty i grupy. Kochany Ruchu Światło-Życie, jesteście potrzebni temu Kościołowi jak powietrze. Ale musicie być światłem i musicie być żywi. Nikogo nie interesują formalne grupy. Oferta takich grup jest zbyt wielka, a my nie jesteśmy wtedy atrakcyjni. Cała zewnętrzność innych wspólnot jest o wiele atrakcyjniejsza. Nie mamy nam nic do zaproponowania. Natomiast mamy do zaproponowania to, czego oni szukają. Klucz do życia. Ale pod jednym warunkiem, że będziemy pokorni, ciesząc się, że Bóg nas wybrał. Kiedy wychodzimy, prowadzę rekolekcje czasem, nie czasem, tylko prawie zawsze od 11 lat na przystanku Jezus, od samego początku, a przy wyjściu koniecznie. Nie idziecie jako ci, którzy teraz mądrzy, lepsi, do tych sponiewieranych. Możecie iść tylko jako szczęśliwcy, wdzięczni Bogu, że Bóg wam dał łaskę wiary. I kochajcie tych, którzy tego nie mieli. I kochajcie ich. To jest bardzo ważne. To stwarza, że Kościół zaczyna być miejscem, który ciągnie, bo w nim jest Bóg. Jest tak czytelny, tak widoczny, że Kościół schodzi jakby był niewidoczny, nieistniejący. To nie grupa się eksponuje. To ona otaczająca Boga, wielbiąca Go, zaczyna zbierać. Coraz w naszej diecezji rozwijają się teraz, tak się to nazywa, wieczory chwały. I coraz więcej ludzi na to idzie, i na wsi, i w mieście. Ludzie chcą wielbić Boga, chcą Nim żyć. To jest bardzo ważne. Ojciec Blachnicki, sługa Boży, powiedział: wspólnota tylko w drodze. Wspólnota może powstać tylko w drodze, czyli tylko wtedy i tylko o tyle, o ile grupa ludzi zgodzi się na to, żeby razem wyruszyć w drogę. No to wyruszajcie.